fragment, który Mariusz dzisiaj przeczytał, fragment z Filipian, z listu do Filipian, 3 rozdziału. Paweł mówi później w tym samym rozdziale, w wersecie 20. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy za Twoją łaskę, za to, że dzisiaj możemy przyjść i słuchać Twojego Słowa, rozważać Twoje Słowo. Prosimy Cię, byś błogosławił nas poprzez Twoje Słowo, byś błogosławił nas poprzez Twojego Ducha. Amen. Tematem dzisiejszego kazania będzie władza. Władza. Władza jest istotnym tematem. Istotnym tematem i akurat tematem, który wypływa, myślę, z tego fragmentu z Filipian 3. Ważnym pytaniem jest to, o jaką władzę my jako Kościół, my jako chrześcijanie zabiegamy. Może nas poniekąd dziwić, że taki temat wypływa z listu do Filipian, bo wydaje nam się, że Paweł tam mówi o tym, że był Hebrajczykiem i tak dalej. Teraz ogarnęła go łaska w Chrystusie. Teraz mówi, że wszystko inne nie ma znaczenia. Tak nam się przynajmniej wydaje na podstawie tego fragmentu. Ale wydaje mi się, że ten fragment sięga troszkę głębiej, na ten taki głębszy poziom. I wydaje się, że w ogóle w kontekście całego listu do Rzymian, jeśli byśmy go przeczytali w języku greckim, od razu byśmy zauważyli, że tam są samo słownictwo, które się tam pojawia, wskazuje na taki, powiedziałbym nawet, traktat polityczny, który Paweł pisze. Słowa, jakie używa w Grece, wskazują na to, że dyskutuje tutaj o władzy, dyskutuje o tym, w jaki sposób Filipianie powinni podchodzić do tej władzy. No i oczywiście Filipianie, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, byli bardzo dumnymi obywatelami Cesarstwa Rzymskiego. Ta ich przynależność do Rzymu dawała im jakieś przywileje, nawet pewną dozę może takiej realnej władzy, wyższości w tamtym świecie. I teraz Paweł pisze do nich o tym, że powinni, to nie jest złe, jeśli dostajemy przywilej jako obywatele danego kraju i danego państwa, to nie jest złe. Natomiast powinniśmy pamiętać, że jesteśmy kolonią nieba, jesteśmy obywatelami nieba, tak jak przeczytałem w 20 wersecie 3 rozdziału. I powinniśmy przede wszystkim w tym się chlubić i powinniśmy przede wszystkim być ambasadorami tego Królestwa Niebios. Zresztą to jest ciekawe, że pod koniec 1 rozdziału, w wersecie 27 Paweł mówi następujące słowa. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. I teraz ciekawe, byśmy to przeczytali w Grece, słowo tam, które się pojawia, jako niech życie wasze będzie godne, tam jest polituleo. Polituelo. Powinniście żyć jak obywatele. Żyć jak obywatele Ewangelii Chrystusowej, czy Królestwa Chrystusowego, można powiedzieć. Zresztą zobaczcie, co dalej Paweł czyni. W 2 rozdziale mówi, że Chrystus był Bogiem u boku Ojca, był obywatelem nieba, a jednak te przywileje nie stanęły mu na przeszkodzie, żeby zejść, żeby stać się sługą i być posłusznym aż do śmierci krzyżowej. I teraz, kiedy Paweł rozpoczyna swoją opowieść w rozdziale 3, to pragnie nam powiedzieć, słuchajcie, ja też w moim życiu postąpiłem jak Chrystus, postępuję jak Chrystus. Dla mnie też moja przynależność, jeśli chodzi o moją przynależność, jestem Żydem, tak, i pod każdym względem mógłbym się z tego chlubić. Z mojej przynależności do tego rodu wynikają konkretne przywileje. Byłem obrzezany, żyłem życiem sprawiedliwym, skończyłem najlepszą szkołę faryzejską w tamtym czasie i dzięki temu doszedłem do władzy. Kiedy myślimy o Pawle, tutaj w 3 rozdziale, powinniśmy pamiętać o nim też jako o Saulu z Tarsu, który miał konkretną władzę do tego, żeby więzić chrześcijan, do tego, żeby jeździć po różnych miastach, na przykład do Damaszku, i tam za pomocą właśnie odpowiedniego aparatu, za pomocą synagog, prześladować chrześcijan. Także Paweł mówi, słuchajcie, ale odkąd poznałem Chrystusa, odkąd Chrystus mnie porwał, odkąd Chrystus mnie objął na drodze do Damaszku, te rzeczy uznaję za niewiele warte. Te rzeczy przemijają po prostu, one będą zgarnięte na kubkę i odrzucone w pewnym momencie. A zatem wydaje się, że cały ten list jest jakby takim traktatem. Paweł stawia naprzeciw siebie Królestwo Rzymu i Królestwo Niebios. Królestwo Cesarza i Królestwo Boga. I teraz mówi, czyimi ambasadorami bardziej powinniśmy być? Czy powinniśmy szczycić się jakąś tam władzą tego królestwa, czy powinniśmy raczej zabiegać o realną władzę tego drugiego królestwa? A zatem Paweł mówi, że Królestwo Niebieskie jest dla nas, jest alternatywnym polis dla ustrojów tego świata. Jest ciekawe, że w zasadzie ten fragment nie jest tak daleki od takiego centralnego nauczania Jezusa Chrystusa w Ewangeliach, bo gdybyśmy mieli dzisiejszy fragment z listu do Filipian odnieść właśnie do fragmentu z Ewangelii, to znajduje się on, fragment, o którym już kilkakrotnie mówiłem w moich kazaniach, ale fragment, do którego warto też dzisiaj się odnieść. Ewangelia Marka, 10 rozdział. Przeczytam jeszcze kilka wersetów, które mówią właśnie o tym, o czym Paweł mówi w liście do Filipian. Strona dalej. I przystąpili do niego Jakub i Jan, dwaj synowie Zebedeusza, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, abyś nam uczynił, o co cię prosić będziemy. A on rzekł do nich: Co chcecie, abym wam uczynił? A oni mu rzekli: Spraw nam to, abyśmy siedzieli w chwale Twojej, jeden po prawicy Twojej, a drugi po lewicy. A Jezus im powiedział: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja piję, albo być ochrzczeni tym chrztem, którym ja jestem chrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Wtedy Jezus rzekł im: Kielich, który ja piję, pić będziecie, i chrztem, którym jestem chrzczony, zostaniecie ochrzczeni. Ale sprawić, abyście zasiadali po mojej prawicy czy lewicy, nie moja to rzecz. Przypadnie to tym, którym zostało zgotowane. A gdy to usłyszało 10, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana. A Jezus, przywoławszy ich, rzekł do nich: Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów czy za władców pogan, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między wami. Ale ktokolwiek by chciał być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. I ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu. A zatem tutaj mamy jakby taki manifest Królestwa Bożego. Tą główną myśl, co oznacza władza w Królestwie Niebieskim. Niekiedy nam się wydaje, że to jest po prostu kolejny fragment o krzyżu, jedynie zapowiedź krzyża. Ale to jest tutaj jest mowa o czymś znacznie więcej. Tu jest mowa o władzy, o realnej władzy, którą Chrystus, ideą, której chce Chrystus zarazić swoich uczniów. Władza oczywiście to wielkie słowo, które zawsze powoduje ożywienie w naszym kontekście, bo wielu ludzi szuka władzy. Wielu ludzi oprócz tego, że szuka chwały, szuka też władzy, no bo wiadomo, te dwie rzeczy jakoś się ze sobą łączą. I wielu ludzi w naszym społeczeństwie, wielu ludzi wśród naszych znajomych zastanawia się, gdzie dzisiaj tak naprawdę leży władza. Kto naprawdę ma władzę? Niektórzy myślą, że władza wiąże się z tym, że zostaną posłami na Sejm RP. A jeszcze lepiej, kiedy zostaną ministrami polskiego rządu, nie? Tam tej władzy jest trochę więcej. Ludzie myślą, że te urzędy mają moc, by zmieniać rzeczy, by zmieniać rzeczywistość. Ale chyba nie do końca. Chyba nie do końca. Dlatego najlepiej zostać premierem polskiego rządu. Ale pytanie właśnie, ile realnej władzy w naszym kraju ma premier? Jego realna władza wydaje się nie aż tak wielka, no ponieważ jest ograniczona przez inne gałęzi aparatu rządowego. Kto więc ma realną władzę w społeczeństwie? Może oligarchowie? Co jest ciekawe, pewien pan, pewien amerykański teolog, liberalny teolog, Walter Wink, poświęcił się w swoim życiu wraz z żoną pracy nad pojednaniem różnych zwaśnionych grup ludzi. I zazwyczaj wśród liberałów, to tutaj wam muszę powiedzieć, nie mówi się za zbyt wiele o duchowych sprawach, o niewidzialnych aspektach naszego świata. Liberalni teologowie starają się zazwyczaj tłumaczyć różne fenomeny opisane w Biblii w sposób taki mechanistyczny. Nie, że może czerwone to nie była interwencja Boga, ale jakieś tąpnięcie jakiejś płyty tektonicznej, jakiś ruch tektoniczny powiedzmy. Także w ten sposób starają się to tłumaczyć. Wink jednak w swojej pracy, będąc właśnie liberalnym teologiem, zrozumiał i uznał, że jeśli chodzi o władzę, jeśli chodzi o wpływy w tym świecie, musi istnieć coś poza tym widzialnym. Uznał, że za władzą ludzi kryje się jakaś realna władza niewidzialna, jakaś realna władza, my byśmy powiedzieli, duchowa. Wink pewnie też otwarcie by nigdy nie przyznał, tak jak my, że właśnie chodzi o wpływy duchowe w tym świecie, że chodzi o władzę i zwierzchności, czasem też demoniczne. Jednak on zauważył, i tutaj cytuję, nie uda nam się zrozumieć, na czym ten świat się opiera, o ile nie będziemy gotowi uznać, że za narodami, korporacjami, za różnymi instytucjami stoją ukryte struktury władzy, które w jakiś sposób są generowane i utrzymywane w świecie, w którym żyjemy. O ile funkcjonujemy w ich realiach, nie uda nam się zrozumieć, na czym polega zmiana funkcjonowania tego świata. Jednak Jezus przyszedł, by zmienić sposób, w jaki funkcjonuje świat. Wink tutaj mówi o tym, że jakaś władza jest generowana poza sceną. A zatem, zobaczcie, nawet teologowie liberalni, którzy rzeczywiście się tym zajmują, od podszewki można powiedzieć, zauważają, że władza w tym świecie nie bierze się po prostu tylko z ludzi, bierze się raczej z tego, czego nie widać, z czegoś, co znajduje się poza tym światem. I w zasadzie Chrystus nas o tym uczy w Ewangeliach, że realna władza bierze się z góry, na przykład od Boga Ojca, bierze się ze świata duchowego, na przykład Marka 10 rozdział do tego się odnosi, Jana 19 rozdział, słynny dialog między Jezusem a Piłatem, do którego się jeszcze odniesiemy dzisiaj, też nam o tym mówi. Piłat mówi, czy nie wiesz, że mam moc, aby cię teraz albo wydać w ręce katów, albo cię uwolnić? Co Jezus mu odpowiada? Nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie była dana z góry. A zatem Jezus mówi, że myśląc o władzy, powinniśmy myśleć o tym, że ta władza jest, że ta władza wypływa ze świata duchowego. I właśnie Jezus kieruje swoich dwóch uczniów, Jakuba i Jana, ku takiemu myśleniu. Ku myśleniu, że prawdziwej władzy w tym świecie, czy prawdziwej władzy, prawdziwa władza Królestwa Bożego jest zyskiwana przez to, że w odpowiedni sposób postępujemy, w odpowiedni sposób służymy. Widzicie, Jezus mówi z drugiej strony, wyrażając tą myśl negatywnie, że prawdziwa władza Królestwa Bożego nie polega na tym, że jest się po prostu trochę lepszym w grze, w którą gra ten świat. Kościół został powołany do uprawiania trochę innej gry, Chrystus mówi. Ale oczywiście uczniowie w tym momencie jeszcze tego nie rozumieją. Jakub i Jan w tym momencie liczyli, zobaczcie, tak jak większość Żydów, liczyli, że będzie Mesjasz, że przyjdzie Mesjasz, który zasiądzie na tronie w Jerozolimie, będzie królem, a oni będą wraz z nim królowali. Jeden po jego prawicy, drugi po jego lewicy. Tak jak dwóch najbliższych przyjaciół króla. Uczniom w tym momencie ciągle się wydawało, że będą rządzili tak jak rządzi ten świat, tak jak rządzi cesarz, tak jak rządzi Herod. Wydawało im się, że będą właśnie w ten sam sposób z Jerozolimy zarządzali światem. Oczywiście myśleli sobie, że będą trochę lepszymi ludźmi niż tamci, niż Herod i cesarz. Widzicie, myśleli o władzy w tym świecie ciągle w cielesny sposób. Myśleli po prostu, że Królestwo Chrystusa, kiedy przyjdzie, Królestwo Boże, kiedy przyjdzie, będzie tylko przetasowaniem tych samych kart i rozdaniem ich na nowo. I oczywiście myśleli, że teraz oni dostaną te asy i teraz oni będą na czele. Oni będą na czele. Jezus natomiast mówi w tym fragmencie, nie, słuchajcie, to nie będzie przetasowanie kart. Tutaj będzie potrzebna zupełnie nowa talia kart. Zobaczcie, co Jezus mówi. Jeszcze raz wam przytoczę te słowa od połowy 42 wersetu. Wiecie, że ci, których uważa się za władców pogan, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Ale nie tak ma być między wami, ale ktokolwiek chciałby być między wami wielki, niech będzie sługą waszym. A zatem Jezus przeciwstawia te dwa systemy. Przeciwstawia tą samowolę, przeciwstawia tą władzę mocnej ręki pewnemu oddolnemu zdobywaniu ludzi. Widzicie, władza, o którą zabiega Królestwo Niebios, jest inna niż władza Heroda i Cezara. Władza Królestwa jest wielkim wyzwaniem w naszym świecie. Jest zawsze wielkim wyzwaniem dla Kościoła. Dla Kościoła w historii. Kościół zawsze, od samego początku, musiał zadawać sobie pytanie, którą władzę chce promować, o którą władzę chce zabiegać. Czy władzę cesarza? Czy chce mieć taką władzę jak cesarz i Herod? Czy raczej władzę, o której mówi Chrystus? Władzę, która prowadzi w dłuższym okresie czasu do chwały, do trwałej chwały, do Królestwa Wiecznego. Kościół od zawsze musiał pamiętać, że jego życie, jego cel to nie jest tylko klepanie w kółko Ojcze nasz, któryś jest w niebie, przejdź królestwo Twoje, ale to jest rzeczywiście życie tym królestwem tutaj na ziemi. Czyli napomnienie skierowane do Jakuba i Jana jest też napomnieniem do nas. Jest też napomnieniem do nas. Chrystus do nich mówi, do nas mówi. Czy wy w ogóle wiecie, co to znaczy być po mojej prawicy i lewicy? Czy wiecie, co to znaczy? Co to znaczy? Kiedy Chrystus zasiadł na tronie? Kiedy został wzniesiony na krzyżu. To było wzniesienie do panowania. Wiecie, co to znaczy być po jego prawicy i lewicy? Myślę, że wiecie, kto był po jego prawicy i lewicy w tym czasie. Widzicie, Jezus staje się królem Żydów, gdy wisi na krzyżu. Tam ma nad głową przyczepiony napis. Król Żydów, król żydowski. I to właśnie jest droga. To właśnie jest droga do prawdziwej władzy, którą Chrystus nam objawia, szczególnie w tym okresie pasyjnym, szczególnie w tym okresie przedwielkanocnym. Widzicie, i Chrystus oczywiście wie, i uczniowie o tym wiedzą, uczniowie to po jakimś czasie zrozumieją, że łatwo się mówi o Królestwie, ale trudniej żyje się według Jego zasad. Natomiast wszyscy, tak jak mówi na przykład początek Ewangelii Jana, otrzymaliśmy moc, aby stać się dziećmi Bożymi. Pytanie, co zrobimy z taką mocą, co zrobimy z taką władzą? Oczywiście, jak już mówiłem kilkakrotnie tutaj, istnieją dwa rodzaje władzy. Pytanie, co my zrobimy z tą mocą, którą otrzymaliśmy od Ojca, aby stać się dziećmi Bożymi. Zobaczcie, teraz odniesiemy się do tego fragmentu z Ewangelii Jana, o którym mówiłem. 19 rozdział Ewangelii Jana. Już za kilkanaście dni w kalendarzu czytań będziemy czytali o tym, jak Jezus stanie twarzą w twarz z Piłatem. Tak naprawdę to jest konfrontacja dwóch królestw, dwóch rodzajów władzy, dwóch rodzajów królowania. Z jednej strony Królestwo Boże, z drugiej strony Królestwo Cezara. Jezus mówi najpierw do Piłata, Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby było, to w tym momencie wezwałbym całą armię moich sług, aby cię rozgromili, aby rozgromili twoją armię. Widzicie, to królestwo nie jest podobne do innych zwanych królestw. To oczywiście nie oznacza, że to królestwo nie ma być w tym świecie. Wielu chrześcijan niestety przekręca sens tego wersetu i uważa, że skoro królestwo nie jest z tego świata, to nie ma z tym światem za wiele wspólnego. Nie ma większego fałszu w takim rozumowaniu. Królestwo nie jest z tego świata, czy nie kieruje się zasadami tego świata, zasadami cesarza, ale jest dla tego świata. Królestwo żyje dla tego świata. Jakie było Królestwo Rzymu? W zasadzie królestwo, które obrazuje też w sobie wiele innych królestw, wiele innych imperium. Zobaczcie, Rzymianie mówili, jesteśmy ludźmi, którzy znają wolność. Jesteśmy ludźmi, którzy mają sprawiedliwość. A ponieważ wolność i sprawiedliwość są dobre dla każdego, damy je wam. Oczywiście damy je wam, choć tak na marginesie musicie pamiętać, że będziecie nam płacić podatki. I tak na marginesie musicie pamiętać też, że jeśli nie będziecie chcieli naszej wolności, naszej sprawiedliwości, to mamy sposoby, aby sprawić, żebyście zapragnęli, żebyście ich zapragnęli. Zobaczcie, co robi Cezar, co robi cesarz, kiedy ktoś stanie mu na drodze. Krzyżuje go. Zobaczcie, zanim Jezus zawisł na krzyżu, krzyż już przez bardzo długi czas był symbolem władzy i zwycięstwa. Zanim Jezus zawisł na krzyżu, krzyż w wydaniu rzymskim był symbolem władzy i zwycięstwa. Zwycięstwa cesarza. Krzyż komunikował, my Rzymianie rządzimy światem, więc jeśli wejdziesz nam w drogę, pamiętaj, co się z tobą stanie. Piłat znał moc miecza. I każde jedno imperium tego świata myśli z czasem podobnie. Każde jedno pogańskie imperium tego świata myśli z czasem podobnie. Każdy władca tak naprawdę szuka jakiejś wolności i sprawiedliwości w swoim wydaniu, aby ostatecznie narzucić tą najlepszą wolność i sprawiedliwość innym. Hammurabi wierzył, że jego tak zwany kodeks, który tak naprawdę nie jest kodeksem, kiedyś wam to mogę wytłumaczyć więcej, będzie wyrazem lepszej sprawiedliwości, lepszej wolności niż znana do tej pory. Dlatego jego kodeks przewidywał, że chirurgowi, któremu na stole operacyjnym umrze pacjent, trzeba będzie amputować rękę. Nie chirurg, który się jakoś tam pomyli w swoim fachu, straci rękę. U innych narodów starożytnego Bliskiego Wschodu była trochę inna sprawiedliwość. Na przykład barmanka, która oszukiwała na cenie trunku, miała być skazana na śmierć przez utopienie. No to już może bardziej sprawiedliwa kara niż ta pierwsza. Nie? Tak byśmy pomyśleli. Szczególnie kiedy wszyscy tutaj w tym mieście leją pod kreskę, a nie do kreski. Ale nieważne, zobaczcie, każdy, mówię o tych dwóch przykładach, żeby wam powiedzieć, przekazać to, że każdy król, każde królestwo szuka pewnej sprawiedliwości, szuka pewnej wolności i ją realizują, ale później oczywiście mając już te rzeczy, chcą je narzucić innym. I oczywiście samo pragnienie wolności i sprawiedliwości jest jak najbardziej słuszne i godne i pożądane. Jednak tak to już jest, że kiedy osiągnie się pewien poziom władzy, zaczyna się myśleć, jak właśnie te rzeczy, te swoje wyobrażenia narzucić całemu światu. Nie zapominajmy, że każde królestwo tego świata w wydaniu biblijnym jest jednak, może wygląda rzeczywiście jak piękne jabłko, ale to jest zawsze jabłko w środku z robakiem. Mówię tutaj o grzechu, że jeśli to nie jest królestwo oparte na wytycznych Królestwa Bożego, jeśli to nie jest królestwo oparte na sprawiedliwości Bożej, to jednak ten robak z czasem po prostu od środka przeżre to wszystko. Widzicie, każde królestwo, Czytamy o tym w przypadku Babilonu, czytamy o tym w przypadku Persów, czytamy o tym później w przypadku Grecji i Rzymu. Każde królestwo za jakiś czas będzie chciało po prostu sięgnąć gwiazd, sięgnąć samego Boga, aby go stamtąd strącić i aby właśnie z tych wyżyn później upaść po drodze, strącając innych. Jezus w takim właśnie kontekście, takiej polityki światowej zaproponował alternatywne, trwałe królestwo. To jest ciekawe. Mówiłem, zobaczcie, krzyż był symbolem władzy. Co Jezus zrobił z tym symbolem? Krzyż pozostał symbolem władzy, zwycięstwa. Ale w jaki sposób? Zobaczcie, krzyż, Jezus wyrwał krzyż Rzymianom, to zrozumienie, to sedno, i przetransformował go. Pokazał, na czym polega prawdziwa władza. On zawisł na krzyżu i w ten sposób, poświęcając się za innych, zyskał rzeczywiście władzę i panowanie. O tym czytamy właśnie w liście do Filipian. Był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej, i dlatego Bóg wielce go wywyższył ponad wszystko. Zobaczcie, nie? Jezus przetransformował symbol krzyża. Na krzyżu właśnie Jezus odniósł zwycięstwo. To, co się wydawało jako koniec marnego człowieka, koniec jakiegoś filozofa, jakiegoś mędrca, który po prostu marnie skończył, był tak naprawdę wielkim triumfem nad duchowymi mocami i zwierzchnościami. To, co wydawało się jako bezsensowna śmierć może, śmierć kolejnego ideowca, stała się tak naprawdę początkiem Kościoła. Nie? Tak jak powiedział Tertulian, krew męczenników jest ziarnem Kościoła. Krzyż stał się zwycięstwem. Także zobaczcie, krzyż był zwycięstwem w wydaniu cesarza, ale takim zwycięstwem, które miażdży wszystkich swoją mocą, swoim gwałtem, a z drugiej strony krzyż, który staje się zwycięstwem przez poświęcenie, przez miłość, przez niespotykaną do tej pory miłość wobec innych. A zatem zobaczcie, Kościół, wydaje się, powinien żyć w przekonaniu, że istnieje inny rodzaj władzy i inny rodzaj chwały niż te, do których dążą poganie. Oczywiście Ewangelie pokazują nam, że jesteśmy bardzo słabi w tym myśleniu. Idąc do Jerozolimy, uczniowie są przekonani, że Jezus zaraz zasiądzie na tronie, zasiądzie w chwale, oni z Nim. Uczniowie przez bardzo długi czas, zobaczcie, odkąd Jezus ich powołał do nowego życia, można powiedzieć w cudzysłowie, przez długi czas nie rozumieją ani władzy, ani chwały. U Łukasza to jest chyba 3 zapowiedzi krzyża, oni dalej nie rozumieją. Widzicie? Zresztą Ewangelia jest też pewną tragedią. Jest tragedią ludu Bożego. Lud Boży w Ewangeliach, czyli mówię tutaj o Żydach, mówię o Izraelu, przejął dawno myślenie tego świata. Wszyscy Żydzi na procesie Jezusa postępują na modłę cesarza, na modłę tego świata. Zobaczcie, wykorzystują system polityczny, aby co zrobić? Aby uśmiercić Boga. Aby uśmiercić Boga. Czym dłużej o tym myślę, tym bardziej się zgadzam z moim kolegą z WST, że ateizm jest naprawdę rezultatem pewnego postępowania ludzi właśnie chrześcijan, czy ludzi w Kościele. Że ateizm jest odpryskiem, jest nowoczesnym odpryskiem Kościoła. Ateizm rozwinął się w tych krajach, w których chrześcijaństwo wcześniej miało jakąś moc, nie? Ale zobaczcie, to nie jest znowu nic takiego nowego, bo tutaj dokładnie Żydzi już zrobili to samo. Byli ludem Bożym, byli w przymierzu, wyznawali Jahwe swoimi ustami, a jednak zrobili wszystko, by z pomocą cesarza zabić Boga. Uśmiercić Boga. Bóg nie żyje. Nietzsche w pewnym sensie był chrześcijaninem. Co robią? Co robią Żydzi? Wołają o wypuszczenie im wywrotowca, rebelianta, Barabasza. Dlaczego? Ponieważ on był dokładnie taki sam jak oni. Oni nie chcieli innej drogi, nie chcieli drogi Bożej. Nie chcieli Nie chcieli takiej właśnie drogi do władzy. I oczywiście powinniśmy pamiętać też o tym, bo to wszystko, co mówię, to nie jest jakaś potępienie w czambuł władzy państwowej. Daleki jestem od tego. Biblijne nauczanie jest takie, że Bóg sam ustanawia władzę i struktury tego świata. Jezus mówi do Piłata, że Bóg dał mu władzę, którą ma. Bóg dał cesarzowi władzę, którą ma. Bóg wie, Bóg te rzeczy ustanawia do czasu, teraz, kiedy jest ten czas, bo po prostu bez odpowiednich struktur władzy życie byłoby niemożliwe. Życie byłoby niemożliwe. Przemoc by się panoszyła, tyrani i niesprawiedliwi po prostu zawsze by górowali. Władza świecka jest dobra w tym czasie, istnieje dla pewnych ustalonych, ale, tutaj to jest wielkie ale, ograniczonych celów. I tu jest ten problem władzy pogan, że oni zawsze chcą sięgnąć po coś więcej, niż jest im dane z góry. Zobaczcie, jakie są te ograniczone cele. No władza jest po to, by chronić, by karać niesprawiedliwość, nie? Ale nie po to, by być tyranem, nie po to, by miażdżyć swoich obywateli. Taka władza na pewno upadnie, taka władza nie ma szans na przetrwanie dłuższego okresu czasu. W ogóle władza świecka, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, istnieje do czasu, kiedy wszystko zostanie podporządkowane pod stopy Chrystusa i wtedy Chrystus przekaże to królestwo Bogu Ojcu. A zatem władza teraz jest dobra, ale ona ma spełniać konkretny, określony, ograniczony cel. Kiedy Piłat usłyszał te słowa od Jezusa, że władza jest mu dana z góry, nawet się wystraszył tych słów. Ale co powiedzieli Judejczycy w tym momencie? Jeśli wypuścisz tego człowieka, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy, kto się czyni królem, tak jak ten tutaj, Jezus z Nazaretu, występuje przeciwko cesarzowi. A zatem widzicie, Piłat się wystraszył przez chwilę Boga, ale cesarza wystraszył się trochę bardziej. Po prostu Żydzi złapali Piłata tak od tyłu za kark objęciami władzy Rzymu. Jeśli wypuścisz tego człowieka, nie jesteś przyjacielem cesarza. A za chwilę co zrobili sami? Za chwilę Żydzi sami przyznali, że najbardziej na świecie kochają cesarza. Że są dokładnie tacy sami jak on. Zobaczcie, ponoć historycy mówią, że ponoć w pierwszym wieku wszystkie żydowskie ruchy, takie wewnątrzpaństwowe, które promowały Królestwo Boże, które oczekiwały Królestwa Bożego, głosiły jeden slogan. Nie mamy króla oprócz Boga. To była taka ich eschatologiczna nadzieja, że królestwo niedługo nadejdzie i oni to głosili. To było ich takie jakby motto życia. Nie mamy króla, lecz Boga. Tutaj co Żydzi mówią? Tyle tak naprawdę po ich Królestwie Bożym. Co oni tutaj mówią? Nie mamy króla, tylko cesarza. Tyle po ich wizjach Królestwa Bożego. Bardzo szybko pokazali, kim naprawdę wewnątrz są. Bardzo szybko wciągnęli swoje kolory, jak to się mówi, na maszt. Tak? Niestety w historii Kościół niejednokrotnie grał dokładnie w taką grę władzy. Czyli jednał się z cesarzami, jednał się z Herodami tego świata. Ale prawdziwa chwała, jak Chrystus wskazuje, prawdziwa władza jest właśnie w tej drodze służby, w drodze poświęcenia i krzyża. Pytanie do nas, do Kościoła jest takie, czy my pójdziemy tą drogą? I wygląda na to, że innej drogi dla Kościoła nie ma. Zobaczcie, co Jezus powiedział Jakubowi i Janowi. Kielich, który ja piję i wy pić będziecie. Chrztem, którym jestem chrzczony i wy będziecie ochrzczeni. Oczywiście Kościół w historii nieraz szedł na skróty, ale to jest to powołanie, nie? To jest to powołanie. Być ochrzczony tym chrztem, którym Chrystus był ochrzczony. I pić ten kielich, który on musiał wypić. Dlatego myślę, że to jest to piękne. To są te piękne karty kościelnej historii, kiedy widzimy, że Kościół nie tylko jednał się z cesarzami tego świata, wyruszając na różne dziwne eskapady w historii, Ale widzimy też Kościół, który wytrwale się modlił, który był odrzucony, który był prześladowany, tak jak jego Pan. Też taki Kościół widzimy w historii. Widzimy dzisiaj taki Kościół w naszych czasach, w czasach, które dobrze znamy. Widzimy taki Kościół w Nigerii na przykład i innych miejscach. Widzicie, w taki sposób właśnie, przez takie rzeczy, przez taką posługę Kościoła, Bóg w jakiś sposób cudownie przybliża swoje królestwo. Znowu, krew męczenników staje się ziarnem królestwa. A z drugiej strony, jeśli jesteśmy uważnymi czytelnikami chociażby listów Pawłowych i znamy trochę drugi list do Koryntian, to wiemy, że jeśli się udamy tą drogą, to nie oszukujmy się, że na naszej drodze po prostu staną wyzwania związane z władzą. Drugi Koryntian, rozdziały 4, 5 i 6 ostrzega nas, że jeśli obierzemy drogę królestwa, to liczmy się z tym, że napotkamy na różne wyzwania i bitwy. Bitwy o władzę, bitwy osobiste, bitwy grupowe i bitwy kościelne. Będą to starcia o różne modele władzy. Pytanie, którą metodę my obierzemy. Metody Królestwa Świata znamy dokładnie ciałem, bo żeśmy tak zostali też wychowani, tak wyrośliśmy. Metody Królestwa Niebios przejmuje się przez wiarę. I ta druga oczywiście, jak Jezus mówi, droga jest o wiele trudniejsza. Jest to droga duchowa. Wracając już na koniec do Filipian, Paweł przypomina, że jesteśmy obywatelami niebiańskiego, polis. Czy nam się to podoba, czy nie, przyłączając się do Kościoła, staliśmy się obywatelami Królestwa Niebios. Jesteśmy obywatelami kolonii Królestwa Niebios. I czasami tutaj będzie zachodził konflikt pomiędzy naszym byciem przynależnym do czegoś innego i byciem przynależnym do Kościoła. Musimy pamiętać, że tak, są przywileje i to są przywileje dobre. Paweł też czasami korzystał z przywilejów bycia obywatelem Cesarstwa Rzymskiego. I my też nie powinniśmy mieć tu skrupułów, jeśli chodzi o obronę sprawiedliwości, że możemy cieszyć się, że możemy się udać do polskiego sądu, możemy się udać do europejskiego sądu, kiedy walczymy o taką realną sprawiedliwość. Natomiast nie powinniśmy zapominać, gdzie ta nasza ostateczna odpowiedzialność, gdzie ta nasza ostateczna lojalność spoczywa. Oczywiście te przywileje bycia obywatelem Polski znikną, tak jak zniknęły w życiu Pawła. Chrystus pouczył nas, na czym polega władza, na czym polega bycie liderem w Jego Królestwie. Ten fragment dzisiejszy z Ewangelii i z listu do Filipian przypomina nam, że liderami i władcami Królestwa Niebios stajemy się, naśladując naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jego sprawiedliwości, w Jego cierpieniach i w Jego śmierci. Chrystus sam pouczył nas pod koniec Ewangelii Mateusza, na czym polega bycie liderem. Liderem i władcą stajemy się wtedy, kiedy karmimy głodnych, kiedy pragniemy, poimy spragnionych, kiedy przyjmujemy chorych, kiedy odziewamy gołych, kiedy odwiedzamy chorych i więzionych. W ten sposób Kościół staje się liderem. Królestwo Boże staje się liderem. To jest prawdziwe królowanie. Służba innym. To jest prawdziwa droga do władzy. Myślę, że władcy narodów, nauczyliby się wiele z tego i staliby się prawdziwymi władcami na wzór Boży, gdyby w ten sposób postępowali. Poza tym, tak jak uczy Ewangelia Jana w rozdziale 17, kiedy wśród nas, w Kościele, panuje miłość, jedność i radość, stajemy się chwałą dla tego świata. My upiększamy ten świat, kiedy tak żyjemy. I oczywiście świat zawsze będzie patrzył nam na ręce. Świat patrzy na nas, obserwuje, jak żyjemy. Jak wykonujemy naszą pracę, co produkujemy przez naszą pracę. Patrzy też na nas, czy w naszych rodzinach panuje pokój i harmonia. Czy potrafimy coś innym zaoferować, kiedy są nękani różnymi niepokojami. I na koniec już powiem wam o czymś, o czym napisał pewien historyk o nazwisku Rodney Stark. On opisał fenomen wczesnego kościoła, władzy wczesnego kościoła w następujący sposób. Wczesne chrześcijaństwo potrafiło w bardzo dobry sposób odpowiedzieć na naglące potrzeby miejsc, w których się rozpowszechniało. To była siła pierwotnego kościoła, że potrafiła, miała dobre odpowiedzi na problemy społeczne. To dlatego właśnie wczesny kościół podbił tak szybko i przetransformował rzymski świat. Bo zobaczcie, mówi Rodney Stark, w miastach, które przepełnione były biednymi i bezdomnymi, chrześcijanie okazywali łaskawość i dawali nadzieję. W miastach, które gościły przyjezdnych, chrześcijanie stwarzali platformę dla nowych więzi. W miastach, w których były wdowy i sieroty, chrześcijaństwo oferowało poczucie przynależności do większej rodziny. W miastach rozdartych przez konflikty etniczne, chrześcijanie oferowali podstawę dla nowej społecznej solidarności. A w miastach dotkniętych przez epidemię, trzęsienia ziemi, pożary, chrześcijanie oferowali efektywną pomoc medyczną. Zwróćcie uwagę, że w ten sposób Królestwo Boże zyskało przewagę. W ten sposób Kościół okazał swoją władzę w tym świecie. Właśnie rzymskie miasta w ten sposób oddolnie taką służbą stały się miastami chrześcijańskimi, nowymi koloniami Królestwa Niebios. Rzymianie oczywiście potrafili narzucić tylko swoje normy, swoją wolność i sprawiedliwość, swoją miażdżącą Pax Romana, która oczywiście pacyfikuje, tak jak walec przejeżdża się po wszystkich, gdy się do niej nie przystosują. A chrześcijanie przemieniali społeczeństwo oddolnie, drogą krzyża, wytrwałą, wierną służbą. I tak właśnie jak Chrystus przetransformował znaczenie rzymskiego krzyża, pamiętacie, to ostatnie znaczenie pozostało, to jest władza, to jest moc, ale jednak przetransformował znaczenie tego, co to znaczy ta władza i moc. Tak też pierwsi chrześcijanie przetransformowali społeczeństwo. Wzięli te rzeczy, które spotkali w tych miastach i cichą służbą, często cichą służbą, przemienili je w nowej jakości. Uchwycili po prostu model Chrystusa, który pokazał nam wszystkim, że prawdziwa władza to umiejętne służenie innym, to odpowiadanie na ich życiowe potrzeby i tragedie, to dawanie słabym nadziei na lepszy świat. Amen. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za pouczenie, które wynika z krzyża. Prosimy Cię, byśmy uczyli się takiego podchodzenia do bycia liderami tego świata, do bycia przejmowania różnych dziedzin tego życia, poddawania ich pod Twoje panowanie, które jest panowaniem przez służbę, przez poświęcenie, przez dążenie do sprawiedliwości nieba. Amen.